Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Zaostrza się konflikt na granicy polsko-białoruskiej. Rosjanie koncentrują wojska przy granicy z Ukrainą, a Zachód przygląda się coraz śmielszym poczynaniom Władimira Putina. Jest środa, 17 listopada, przy mikrofonie Bartosz Garczyński, no i zaczynamy Magazyn Zachodni w Radiu Poznań. W dzisiejszym programie o komentarz do wydarzeń na naszej granicy i reakcji Zachodu na ten kryzys poproszę posła Jarosława Sachajko z Kukiz 15. Następnie w związku z niedawną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości zapoznamy się z fragmentem tekstu autorstwa profesora Stanisława Żerko pod tytułem Listopad 1918, Niemcy i niepodległa Polska. To jest Magazyn Zachodni w Radiu Poznań, a już za chwilę rozmowa z naszym gościem.
Magazyn Zachodni.
A już dziś w Magazynie Zachodnim czas na komentarz polityczny i naszym gościem jest poseł Jarosław Sachajko z klubu Kukiz 15 Demokracja Bezpośrednia. Dobry wieczór, panie pośle.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór naszym słuchaczom.
Panie pośle, mamy sytuację na granicy taką, jaką mamy, na granicy polsko-białoruskiej oczywiście. Dochodzi tam już do starć. Mamy pierwsze, można powiedzieć, ofiary. Na szczęście są to osoby lekko ranne, ale mamy rannych policjantów. No chyba już nikt w tym momencie nie ma wątpliwości co do tego, że mamy do czynienia z wojną hybrydową prowadzoną przez Białoruś w stosunku do Polski, przez Białoruś i chyba Rosję także, prawda?
No, panie rektorze, no nie ulega wątpliwości, że również przez Rosję. No tu starsi nasi słuchacze pamiętają jeszcze ten okres tak zwany komunistyczny w Polsce i tutaj nic nie mogliśmy zrobić bez zgody większego brata. No, jeżeli sobie poszperamy w internecie, popatrzymy, że próbowaliśmy robić nasz własny program atomowy. No i osoby, które uczestniczyły w tym programie, niestety no, nie przeżyły. Więc no, te systemy totalitarne w ten sposób działają, więc sam pan Łukaszenko na pewno by takich rzeczy nie robił bez porozumienia z dużym bratem, który o wszystkim decyduje.
No właśnie, no to przejdźmy może do Rosji w takim razie, bo w Magazynie Zachodnim podejmujemy z reguły tematykę zachodnią, ale no, Rosja i w tym momencie to, co dzieje się na wschodniej granicy Polski i wschodniej granicy Unii Europejskiej, staje się problemem Zachodu właśnie, a ten problem akurat polsko-białoruski to tylko i wyłącznie jeden z elementów, może najbardziej spektakularny, ale jeden z elementów. Mamy napięcia na kilku frontach, bo można powiedzieć, że tak, że Rosja także koncentruje wojska przy granicy z Ukrainą. No mamy ten właśnie polsko-białoruski konflikt jako konflikt też inicjowany przez Rosję i mamy też kryzys energetyczny spowodowany, podsycany przez Rosję. W co gra Rosja? O co w tym momencie tak naprawdę pana zdaniem chodzi, jeżeli chodzi o politykę Putina?
Bardzo dziękuję panu redaktorowi właśnie za wyłowienie tych trzech wątków, bo to co to jest tak naprawdę jeden wątek Rosji, która chce zwiększyć swoje wpływy, chce bezpośrednio wpływać na to, co się dzieje w Europie Zachodniej, bo to 10-krotnie podwyższenie ceny gazu to jest jawny szantaż na Europie Zachodniej, aby czym prędzej uruchomić Nord Stream 2, aby można było zaprzestać transportowania gazu i ropy przez Ukrainę i aby spróbować Ukrainę znowu wziąć pod swoje skrzydła imperialistyczne. To, co się dzieje na Białorusi, ma częściowo odwrócić uwagę, a jednocześnie ma uderzyć w Polskę, spróbować pokazać, że my sobie nie poradzimy z tym konfliktem, próbować obniżyć pozycję Polski w świecie, pokazać, jak to tutaj w Polsce się postępuje z osobami, że się nie chce ich puścić. Pamiętamy, zaczęło się od numeru z dzieckiem i kotkiem, który niby za tą rodziną miał przywędrować setki, jak nie tysiące kilometrów.
Później panie pośle, ten kotek gdzieś zniknął teraz, już nikt nie mówi o tym kotku. Dobrze, że pan przypomniał o tym, ale faktycznie taka historia była i gdzieś zniknął ten kotek w ogóle. Gdzie jest ten
jest
kot?
Bo to jest cały czas granie na najniższych emocjach. To jest przerażające. Dla mnie może i dla naszych słuchaczy powinno być bardziej przerażające to, że nasza opozycja, która się nazywała totalną, gra w tę samą grę, uderzając w Polskę, uderzając może w rząd, przez to w Polskę, wchodzi właśnie w tę narrację rosyjską, zapominając o tym, że to Polacy im opłacają rachunki, że oni żyją z polskich podatników, tylko właśnie był kotek, później były dzieci, później były matki, później były kobiety w ciąży. To jest cały czas ta sama gra. I to, kto to robi? Łukaszenka, który jeszcze niedawno, przepraszam za słowo, pałował swoich obywateli. To robi pan prezydent Putin, który za nic ma swoich obywateli. I w to wpisuje się nasza opozycja, co jest opozycja totalna, bo przypomnijmy, no my też nie jesteśmy w rządzie jako Kukiz 15, my też jesteśmy w opozycji, tylko no w takiej opozycji merytorycznej, która widzi polski interes. Przede wszystkim.
Ale obecnie trzeba, panie pośle, powiedzieć, że współpracujecie z rządem, bo podpisaliście umowę o współpracy, więc już taką twardą opozycją na pewno nie jesteście.
Panie redaktorze, przepraszam, że wchodzę w zdanie. My nigdy nie byliśmy twardą opozycją, taką opozycją totalną, bo my wiemy, gdzie jest polska racja stanu. A opozycja ta totalna, jej nie zależy na tym, żeby w Polsce ludziom się żyło dobrze, tylko im zależy na stanowiskach partyjnych, im zależy na spółkach Skarbu Państwa i te wszystkie działania to potwierdzają.
Przejdźmy może z tego naszego podwórka politycznego z powrotem na tematy zachodnie. Chodzi mi o, bo wspomniał pan o tej rozgrywce Putina i Łukaszenki, między innymi także, jeżeli chodzi o granicę polsko-białoruską, wspomniał pan o tym, że być może jest to element odwrócenia uwagi od innych elementów polityki zagranicznej Rosji. Jak w to wpisuje się niedawna rozmowa kanclerz Angeli Merkel właśnie z Łukaszenką i właśnie z Putinem? Wiemy, że takie rozmowy miały miejsce. Część komentatorów mówi, że prowadzone są rozmowy ponad naszymi głowami, a opozycja mówi, że Polska nie jest, Polska pod panowaniem Prawa i Sprawiedliwości nie jest podmiotowa, nikt nie chce z nią rozmawiać, jesteśmy marginalizowani.
Panie redaktorze, no ale to jest opozycja, może tutaj skupmy się na Platformie i PSL-u, mówi w tej chwili, że są rozmowy ponad naszymi głowami, zapominając, że po ataku zielonych ludzików na Ukrainę dokładnie taka sama sytuacja była. No my nie jesteśmy mocarstwem światowym i wtedy teraz te osoby z Platformy, które mówią, że prezydent Francji czy pani Merkel rozmawia z prezydentem Białorusi czy prezydentem Putinem poza naszymi głowami. Tak było również poprzednio. No dlatego my mamy jako Polacy myśleć o polskiej racji stanu. Bardzo niepokoi to, że pani Merkel próbuje, właściwie to już nawet zrobiła, uwiarygodnić pana prezydenta Łukaszenkę, bo to, że z nim rozmawiała, to pokazuje, że to jest prezydent, którego ona legitymizuje.
Proszę, że wejdę w słowo, tam jest zaznaczenie, że ona rozmawiała z panem Łukaszenką, a nie z prezydentem Łukaszenką.
To, że rozmowa była. I tak, pan Łukaszenka pięknie sobie to wykorzystał w swoich mediach, w swoim kraju, powiedział, że będzie kolejna rozmowa, czyli on to już wygrał. On razem z panem Putinem, z panem prezydentem Putinem wygrali już właśnie wizerunek Białorusi. Teraz się mówi, że będą kolejne sankcje na Białoruś. Tylko które to już są sankcje z kolei? I jak zobaczymy, Białoruś ma wzrost gospodarczy tam na poziomie 3%, dlatego że te sankcje zupełnie nie działają na niego. Dalej Europa Zachodnia robi gigantyczne interesy z Rosją, robi interesy z Białorusią, bo to są z jednej strony słowa, a z drugiej strony interesy. Dlatego przeraża to, że nasza opozycja no, próbuje dalej marginalizować Polskę i uderzać w Polskę. No, jest takie stare powiedzenie, zapomniał wół, jak cielęciem był. No, Platforma zapomniała, że również nie brała udziału w rozmowach właśnie po ataku na Ukrainę.
Dobrze, a tak wracając jeszcze może do tej rozmowy, czy pana zdaniem, bo ja na przykład obawiam się takiego scenariusza, czyli scenariusza, w którym Angela Merkel rozmawia z Władimirem Putinem i Aleksandrem Łukaszenką i rozmawia o możliwości rozwiązania kryzysu na polsko-białoruskiej granicy i oto Rosjanie, Władimir Putin mówi dobrze, w pewnym momencie już dajmy na to przesilenie jakiegoś tego konfliktu, mówi dobrze, to my jako Rosjanie rozwiążemy ten problem, przyślemy wojska rozjemcze na polsko-białoruską granicę i Rosjanie będą się jawić tutaj jako ci, którzy problem rozwiązali. Oczywiście wcześniej ten problem tworząc, ale oficjalnie przychodząc w glorii i chwale, no i wtedy de facto ustanawiając jakby swoją militarną obecność, czy obecność swoich służb już na granicy polsko-białoruskiej.
No ale panie redaktorze, to już się stało. No przecież to, co zrobił prezydent Putin, czyli zacieśnił współpracę z Białorusią, latają już w tej chwili nad Białorusią rosyjskie bombowce, które mogą przenosić broń atomową, to już jest. Problem jest ten, że Europa Zachodnia nie chce się uniezależnić od Rosji. To, w co brnie, w ten absurd, który brnie, brną Niemcy, to jest uzależnienie Europy od Rosji. I to przeraża. To jest taka, to jest bardzo krótkowzroczna polityka robienia interesów, aby do kolejnych wyborów, aby wygrać kolejne wybory, aby ileś tam pieniędzy popłynęło do Niemiec, aby Niemcy były tym najważniejszym państwem w Unii Europejskiej. My już takie polityki przeżyliśmy w naszej historii, dlatego wracam do tego, że powinniśmy dbać o dobre imię Polski, powinniśmy postawić tę zaporę. Przypomnę, już w 2016 roku Kukiz 15 mówił o tym, kiedy był ten pierwszy kryzys migracyjny, kiedy obawialiśmy się, że będzie nowy szlak handlu ludźmi, bo to trzeba powiedzieć, że to jest handel ludźmi, wykorzystywanie w XXI wieku ludzi jako mięso armatnie, jako żywe tarcze. I tego nie chce nikt przerwać. Wszyscy chowają głowę w piasek.
O tym, bo wspomniał pan o tym, że Europa nie chce się uniezależnić od Rosji, a jak na tym uzależnieniu od Rosji wychodzi, widzimy na naszej wschodniej granicy. Naszym gościem dzisiaj był poseł Jarosław Sachajko z klubu Kukiz 15 Demokracja Bezpośrednia. Bardzo dziękuję za komentarz, bardzo dziękuję za rozmowę, panie pośle.
Dziękuję również.
Magazyn Zachodni.
Jak Polska 103 lata temu odzyskiwała niepodległość? O tym na stronie Instytutu Zachodniego pisze profesor Stanisław Żerko. Fragmenty opracowania Listopad 1918. Niemcy i niepodległa Polska czyta Piotr Maciejewski.
Ostatnie miesiące Wielkiej Wojny, począwszy od lipca 1918 roku, były nieprzerwanym pasmem klęsk niemieckich na froncie zachodnim. W obliczu nieuniknionej katastrofy państw centralnych zarysowała się realna możliwość odzyskania przez Polskę całkowitej niepodległości. Ziemie polskie znajdowały się w całości pod kontrolą Niemiec i Austro-Węgier, gdy w listopadzie 1918 roku zaczęto tworzyć struktury odradzającego się państwa polskiego. Konflikty między Polakami a Niemcami były nieuniknione. Obie strony starały się jednak, w miarę możliwości, ograniczać ich skalę. Co więcej, jedynym państwem, z którym Polska utrzymywała stosunki dyplomatyczne, była pod koniec listopada właśnie Rzesza Niemiecka. Dopiero po świętach Bożego Narodzenia, gdy doszło do wybuchu powstania w Wielkopolsce, konflikt polsko-niemiecki rozgorzał z wielką siłą. Stosunki polsko-niemieckie były zatrute od dawna. W polskiej pamięci zbiorowej głęboko zapadła złowroga rola Prus w rozbiorach Rzeczypospolitej. Świeża była zwłaszcza pamięć o polityce germanizacji w zaborze pruskim. Niemniej to na tzw. państwach centralnych, Niemczech i Austro-Węgrzech, postanowiła się oprzeć część polskich działaczy niepodległościowych po wybuchu I wojny światowej z Józefem Piłsudskim na czele. W 1916 roku tzw. akt 5 listopada, czyli manifest dwóch cesarzy, Wilhelma II i Franciszka Józefa, zapowiadał odbudowę państwa polskiego z ziem wydartych panowaniu rosyjskiemu, być może nawet z Galicją. Namiastką najwyższej władzy polskiej miała być mianowana przez okupantów trzyosobowa Rada Regencyjna, która jednak, podobnie jak Rada Stanu i pełniący funkcje bardziej administracyjne polski rząd, nie cieszyła się większym poparciem w społeczeństwie. Sytuację skomplikował tzw. kryzys przysięgowy w lipcu 1917 roku. Odmowa złożenia przysięgi na wierność dowództwu niemieckiemu doprowadziła do rozwiązania legionów polskich, a Piłsudski został aresztowany i osadzony, chociaż w niezłych warunkach, w twierdzy w Magdeburgu. Mimo to na zachodzie internowany przez Niemców brygadier legionów nadal miał opinię polityka proniemieckiego. Jeszcze 5 listopada 1918 roku, w drugą rocznicę aktu dwóch cesarzy, odbyła się w Warszawie ostatnia defilada oddziałów niemieckich, maszerujących ulicą Miodową i Krakowskim Przedmieściem. Miała zademonstrować mieszkańcom siłę wojsk okupacyjnych. W tym samym jednak czasie Berlin polecił, by przygotować się na przekazanie do końca miesiąca władzy cywilnej w ręce Polaków. Pertraktacje w tej sprawie toczyły się zresztą od pewnego czasu. Gdy państwo niemieckie pogrążało się w chaosie wskutek klęsk na froncie i rewolucyjnych wystąpień w kraju, w Berlinie postanowiono podjąć rozmowy z internowanym w Magdeburgu Piłsudskim. Prowadził je oficer, dyplomata i intelektualista Harry hrabia Kessler. Dwie z trzech opisał w swych znakomitych dziennikach, niestety częściowo tylko dostępnych w przekładzie polskim. Panowie znali się już wcześniej. Spotkali się w 1915 roku na froncie na Wołyniu, gdzie Kessler był oficerem łącznikowym. Rozmawialiśmy po niemiecku, którym Piłsudski włada lekko i swobodnie, choć mówi z błędami, notował Kessler pod datą 30 października 1918 roku. Zanotował także zapewnienia swego rozmówcy. Polska i Niemcy są sąsiadami. Sąsiedzi zawsze mają ze sobą na pieńku, a mimo to są na siebie skazani. Niemcy i Polacy są i pozostaną sąsiadami. Obydwa narody potrzebują po wojnie długiego pokoju. Tyle, że Piłsudski mówił to swemu niemieckiemu rozmówcy jako więzień Magdeburga. Tym też można tłumaczyć jego dalsze słowa, wyrażające jakoby, tak to miał odebrać Kessler, obojętność wobec losów Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego. To nie była prawda. Piłsudski prowadził własną grę. Wieczorem 9 listopada został odwieziony, jak sam później wspominał, pociągiem specjalnym złożonym z jednego wagonu i lokomotywy z Berlina do Warszawy. Władzę sprawowało tam niemieckie dowództwo wojskowe z generałem Hansem Hartwigiem von Bezelerem, ale jednocześnie nadal funkcjonowała Polska Rada Regencyjna. Jej członkowie o niczym bardziej nie marzyli, jak o tym, by gremium to zniknęło z przestrzeni publicznej. To właśnie jeden z trzech regentów, książę Zdzisław Lubomirski, witał Piłsudskiego na warszawskim dworcu rankiem 10 listopada. Nieco później, w swym pałacyku na Frascati, Lubomirski przy filiżance herbaty przekonywał brygadiera, że ten powinien prędzej czy później objąć władzę w Warszawie. Tak też się stało. W celu zapobieżenia starciom z żołnierzami armii niemieckiej, Piłsudski postanowił szukać kontaktu nie z niemieckimi władzami wojskowymi, lecz z tworzącymi się radami żołnierskimi. Następnego dnia, 11 listopada, Polacy, głównie członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej, POW, przejęli z rąk niemieckich kontrolę nad obiektami wojskowymi i cywilnymi w Warszawie, na ogół w porozumieniu z niemieckimi radami żołnierskimi. Sam Piłsudski rankiem tego dnia udał się do Pałacu Namiestnikowskiego, gdzie spotkał się z obradującymi tam niemieckimi delegatami żołnierskimi. Sytuacja została opanowana. Do wieczora Warszawa była pod kontrolą Polaków. Chociaż na przykład Zamek Królewski Niemcy opuścili dopiero 14 listopada. Generał von Bezeler cichcem opuścił polską stolicę. Po nim wyjeżdżały koleją transporty z niemieckimi żołnierzami.
Ale z Wielkopolski transporty z niemieckimi żołnierzami nie wyjeżdżały. Dopiero 27 grudnia Wielkopolanie chwycili za broń i siłą odebrali niemieckiemu zaborcy kolebkę państwa polskiego. To był Magazyn Zachodni. Dziękuję Państwu za uwagę. Program prowadził Bartosz Garczyński. Realizacja Krzysztof Jankowski. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.